Witam Was wszystkich serdecznie w kolejną niedzielę. Tematem dzisiejszego słowa będzie natura węża. I mam takie pytanie na początku do Was. Jak myślicie, czy ludzie, którzy dzisiaj są już potępieni, są w piekle, gdyby Bóg dał im taką możliwość powrotu na ziemię, między nas, między żywych, to czy ci ludzie pokutowaliby za swoich grzechów i nawróciliby się do Boga? Wiem, że to jest trudne pytanie i trudno nie odpowiedzieć, bo też trudno gdybać, co by było, gdyby. Być może rzeczywiście wielu ludzi po doświadczeniu tego ognia potępienia całym sercem by się nawróciło do Boga. Ale chciałem Wam przeczytać pewien fragment z Biblii, który do tej pory odczytywałem jako takie wydarzenie czy epizod życia apostoła Pawła. Ale niedawno zobaczyłem go w zupełnie innym świetle. To są Dzieje Apostolskie, 28 rozdział i pierwszych 5 wersetów. To jest historia po tym, jak rozbili się na okrętem, którym płynęli do Rzymu. A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. Gdyż tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego. Widzicie, żmija nie chce spłonąć w ogniu. Ona ucieka od ognia, jego żaru, ale to doświadczenie z tym ogniem w ogóle nie zmienia. Żmija pozostaje żmiją i nadal potrafi śmiertelnie ukąsić. Łot na krzyżu, ten, który domagał się ratunku od Boga, mówi: Panie, ratuj siebie i nas. Uważam osobiście, że gdyby rzeczywiście Bóg mu tą łaskę okazał, uwolniłby go z tego krzyża, to ta sytuacja tego człowieka by w ogóle nie zmieniła. Wróciłby do domu i żyłby takim życiem, jakim żył do tej pory, bo nie było w nim pokuty, nie było poczucia winy. Kiedyś oglądałem taki serial filmów dokumentalnych na temat ucieczek z więzienia. I jeden odcinek wywarł na mnie takie szczególne wrażenie. Też pewna grupa ludzi, więźniów, nie wiem, czy 5 czy 6 ich było, udało mi się uciec z więzienia do wystrzeżonego. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobili na tej uprawnionej wolności, to zorganizowali alkohol, narkotyki i zaczęli imprezować. I kiedy się już napili, naćpali, to w końcu zwinęła ich policja i z powrotem wylądowali w więzieniu. Widzicie, ja wtedy zobaczyłem taką rzecz. Zobaczyłem, że Bóg pozwoli im uciec z tego więzienia. Pozwolił im zdobyć tą upragnioną wolność, ale oni nie potrafili tej wolności uszanować. Od razu wrócili do starych nawyków, do starego sposobu życia. I okazało się, że są niegodni tej wolności. I dlatego w tym 5 wersecie czytamy, że apostoł Paweł, a można powiedzieć Bóg, tego węża z powrotem strzepnął do ognia. Widzicie, stało się to, co pisze Piotr, że mówi: ta świnia tarza się znowu w błocie, a pies wraca do swoich wymiocin. Nic w ich życiu się nie zmienia tak naprawdę. Może tylko chwilowa odmiana, ale natura ciągle pozostaje taka sama. Izajasz 26:10 pisze: gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości. W ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Ludzi bezbożnych nic nie jest w stanie zmienić. Ten akt łaski, cierpliwości, miłosierdzia, żmija pozostaje żmiją. Ma swój charakter, ma swoją naturę i tej natury nic nie jest w stanie zmienić. Dlaczego o tym mówię? No bo to dla nas, dla Kościoła jest bardzo ważne. My żyjemy w świecie takich imitacji, suplementów, jakichś tam środków zastępczych. Oryginały zastępuje się jakimiś podróbkami. Gdzie Pan Jezus kiedyś powiedział, że mówił, ostrzegał Kościół przed wilkami w owczej skórze. Paweł do Filipian pisze: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników. Piotr w drugim liście pisze o fałszywych nauczycielach, że są jak źródła bez wody. Mają wiele do powiedzenia. Mogą wiele rzeczy nauczać, głosić. Mogą w swoim autorytecie wypowiadać się na wiele tematów. Tak naprawdę to wszystko jest puste i nie ma w tym żadnego życia. Jeremiasz 5:13 pisze tak. A prorocy? Przeminą z wiatrem, gdyż nie ma u nich słowa, tak im się nie stanie. W innych przekładach pisze: nie ma w nich słowa Pańskiego. Ci wszyscy prorocy, fałszywi, jacy byli kiedyś w Izraelu, oni wiele mówili, wiele głosili, wiele nauczali, pouczali ludzi, ale sami nie mieli w sobie Bożego Słowa. Gdzie Bożym Słowem jest Pan Jezus i ten fragment można przeczytać w ten sposób: nie ma w nich Bożego Jezusa. Czy można zorganizować wielką konferencję, na której będzie przemawiało wielu mówców, krasomówców, ale jeśli ci wszyscy mówcy, jeśli w nich nie będzie tego Bożego Jezusa, to będzie puste. Nie będziesz miał żadnej wartości. Nie ma sensu w ogóle coś takiego. I ludzie będą pili ze źródła, które nie ma wody i w końcu ich dusze umrą z pragnienia. Jak myślicie, czy prorokini Izabel z Boże w Tiatyrze nie głosiła Jezusa? No na pewno głosiła. Tylko ten jej Jezus wyprowadził ludzi na manowce. Nie uwolnił z grzechu, ale wręcz doprowadził do grzechu, do upadku. I nie ma się co oburzać, że tu używam imienia Jezus. Przecież apostoł Paweł też pisze: gdy przychodzi ktoś i zwiastuje innego Jezusa, którego myśmy nie zwiastowali, znosicie to z łatwością. On to pisze do zboży w Koryncie. Już wtedy byli ludzie, którzy głosili jakiegoś Jezusa, ale nie oryginalnego. Jakąś podróbkę, jakiś coś, co miało zastępować tylko prawdziwego Jezusa. Ale nie to jest problemem, tylko problem jest to, że ci ludzie w tym zborze takiego Jezusa przyjmowali z łatwością. A to znaczy, że po prostu mieli naturę taką jak ten Jezus, podobny do Jezusa, tylko i wyłącznie. To znaczy znowu z kolei o tym, że tak niewiele zmieniło się w ich życiu po nawróceniu. Ja myślę, że nie jest przypadkiem, że akurat Paweł pisze to do zboru w Koryncie, do zboru, w którym było tyle problemów z grzechem, była tolerancja dla grzechu, gdzie ktoś głosił im Jezusa, który przymyka oczy na ich grzech. I dalej Pan Jezus pisze do zboru w Tiatyrze: a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki. Jest to ostrzeżeniem dla nas, dla Kościoła, że jeśli pójdziemy za fałszywym Jezusem, za fałszywą pobożnością, za fałszywą świętością, to nie będzie dla nas pobłażania, jakiejś taryfy ulgowej. Pan Jezus nie jest tylko takim cichym, łagodnym barankiem, który nie otwiera swoich ust, ale z tym kimś, kto potrafił batem ze świątyni wypędzić to wszystko, co do tej świątyni nie należało. Czyli Izabel przychodzi do świątyni nie po to, żeby się nawrócić, ale by zwieść, by zmienić cały wystrój świątyni, by ją po prostu upodobnić do siebie, bo taka jest jej natura. A Bóg mówi do Mojżesza, kiedy miał zbudować przybytek, Bóg mówi, bacz, abyś wykonał wszystko ściśle według wzoru, co ci pokazałem na górze. Tam nie było miejsca na jakieś ludzkie pomysły, może nawet dobre pomysły. Jakieś elementy obce, które miałyby tą świątynię upiększyć. Bóg mówi, masz zrobić to tak, jak ja ci to pokazałem. W księdze Daniela czytamy, że Antychryst będzie zamierzał odmienić czasy, prawo, zniesie ofiary. Więc on całą świątynię obróci do góry nogami tylko po to, by stać się jej właścicielem. Mówiłem ostatnio o jedności Kościoła, gdzie można stworzyć taką jedność w Kościele, czy w oparciu jakieś wspólne uzgodnienia, zapisy statutowe, ale z pominięciem głowy, czyli Pana Jezusa. Gdzie jedność między ludźmi nie oznacza automatycznie jedności w Chrystusie. Bo można popłynąć nawet w dużej grupie, ale bez Jezusa. Czyli to tak jak Jonasz. Jonasz przez swoją decyzję tak naprawdę stał się jedno z ludźmi, którymi popłynął tym samym statkiem. Każdy z nich miał swojego Boga, modlił się do swojego Boga i razem było im dobrze. A przecież kurs, jaki miał płynąć Jonasz, był zupełnie, zupełnie inny. I popatrzcie, Bóg się temu bardzo sprzeciwił. Bóg mu nie odpuścił. Nie powiedział, no jeśli już popłynąłeś z nimi, no to sobie płyń dalej. Ale wyrzucił go z tego statku na głębię morską. I nie dziwmy się, jeśli coś takiego spotka nas w naszym życiu, jeśli wsiądziemy na inny statek i popłyniemy w zupełnie innym kierunku, niż mieliśmy płynąć. Jak wiecie, wąż w ciągu swojego życia wielokrotnie zmienia skórę. Zrzuca starą po to, by żyć w nowej. I można zmieniać w ciągu całego swojego życia poglądy, religie, wyznania, kościoły. Można zmieniać zapisy statutowe, jakieś regulaminy. Ale jeśli Biblia jest tylko jedna, jej treść jest niezmienna. I Jezus jest taki sam niezmienny. Jaki był 2000 lat temu w swoich decyzjach, taki jest teraz. U Niego się nic nie zmienia. To my ludzie tylko zmieniamy wiele rzeczy. Kiedyś mówiłem o ludziach, którzy będą żyli w czasie tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Będą doświadczać całego dobrodziejstwa tego Królestwa. Ale kiedy tylko szatan będzie wypuszczony na wolność, kiedy wróci na ziemię, to od razu wielu zapragnie być z Nim. Zapragnie Jego wolności, odrzucając tą wolność Chrystusową. I powstaną w takim buncie przeciwko Chrystusowi, przeciwko Bogu. Stało się to, co się stało w raju. Jakby przyszedł po to, by zwieść człowieka. I potem znowu przyjdzie, by dalej zwodzić ludzi, zwodzić całe narody. I nie dziwmy się, że Jego lud jest taki sam. Ma taką samą naturę, bo nawet to tysiącletnie więzienie w kajdanach nie zmieni diabła, nie zmieni węża. On jest ciągle taki sam. Jest zwodzicielem, jest oszustem, jest kłamcą. Jest zakłamaną istotą. Jego lud jest taki sam. Jest zakłamany. Dlatego Pan Jezus powiedział, że każda roślina, której nie zasadził ojciec, będzie wykorzeniona. Bo nie będzie miała tej Bożej natury i nie nadaje się po prostu do życia w Bożym Królestwie. I można sobie zadać pytanie, jak to Bóg, który jest twórcą wszystkiego i wszystkich, nie stworzył pewnych ludzi? I to nie o to chodzi. To jest tak na przykład z Ismaelem. Bóg nie przewidział Ismaela w życiu Abrahama i Sary. On go nie zasadził. To Izaak miał być synem dla nich, synem od Boga. Ismael na tej ziemi pojawił się tylko dlatego, bo był ludzkim pomysłem na rozwiązanie problemu. Ale Bóg się nigdy pod takim pomysłem nie podpisze. Nigdy tego nie zaakceptuje. Nie pozwoli, aby to, co nie było przez Niego zasadzone, miało udział w dziedzictwie tych, na których to całe dziedzictwo przeznaczył, przygotował. Księdze Objawienia 13:8 pisze, że pokłon bestii odda każdy, którego imię nie jest zapisane w Księdze Żywota Baranka od założenia świata. Jeśli ktoś nie jest zapisany w Księdze Życia, to znaczy, że jest martwy. I nie ma w nim życia Bożego i nie będzie żył tym życiem Bożym, bo nie jest rośliną zasadzoną przez Boga. Wiecie, i że Chrystus też nie będzie w stanie w nim żyć. Tak na przykład to pisze apostoł Paweł, żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I znowu można zadać pytanie, jak to wszechmocny Chrystus nie jest w stanie w kimś zaszczepić swojego życia? No ale to jest tak, jak było powiedzmy w Nazarecie, gdzie Pan Jezus nie był w stanie uczynić wielu cudów z powodu niewiary ludzi. Patrzcie, niewiara człowieka wiąże ręce Jezusa. W takiej sytuacji on nie jest w stanie nic zrobić. 2 Koryntian 4:4 Paweł pisze, Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa. Człowiek ślepy nie wie, dokąd iść. A do nieba nie trafia się tak na chybiu trafił. Akurat udało mi się. Bo tam prowadzi konkretna droga, droga przez Jezusa. I człowiek jest tak długo ślepy, aż nie przyjmie Bożego Słowa, bo ono jest światłem. Gdzie każdy z nas był ślepy przy urodzeniu. W sumie każdy z nas się urodził ateistą, niewierzącym, bo nikt się nie rodzi wierzącym. Był niewierzący ślepy. Dopiero Jezus musiał przyjść i te nasze oczy otworzyć. Patrzcie, kiedy Pan Jezus otworzył oczy człowiekowi, który się urodził niewidomym, to się wszyscy dziwili, że nikt czegoś takiego jeszcze nie uczynił. No bo się nie da. Bo kimś, kto potrafi otworzyć oczy ślepo narodzonemu, jest tylko Pan Jezus. Przy powieści o uczcie weselnej czytamy, że król zaprosił wielu ludzi na wesele swojego syna. No i przyszło wielu ludzi ubranych w szaty weselne, ale też znalazł się człowiek, który uznał, czy może był na tyle odważny, że na to wesele przyszedł bez szaty weselnej. I król kazał go po prostu wyrzucić na zewnątrz. Ja myślę, wiecie, że to ktoś mu powiedział, czy nagadał wręcz, że może tak ubrany przyjść na to wesele. Że Bóg go przyjmie, że Bóg go zaakceptuje takim, jakim jest. Jak bardzo uwierzył innej Ewangelii, i jak bardzo został oszukany. O tej szacie weselnej czytamy dalej w Księdze Objawienia. W 19 rozdziale pisze, że dano oblubienicy przeoblec się w czysty, lśniący bisior, który oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Gdzie te uczynki no nie są dobre uczynki, typu karmienie głodnych, odwiedzanie chorych, ale to jest po prostu życie w prawości, w świętości, w pobożności. Bo tym są sprawiedliwe uczynki. Pan Jezusa też nazywano sprawiedliwym. Nie dlatego, że kogoś tam sprawiedliwie osądził, ale jego życie było po prostu bogobojne, uświęcone. Te uczynki, to życie czyni nas świętymi, uświęconymi. W innych tłumaczeniach pisze, że przyznano jej szatę. Czyli to nie szata czyni oblubienicę świętą, tylko ta szata jest świadectwem świętego życia oblubienicy. Tego, że jej życie nie miało nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, jak to pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan. Oblubienica okazała się być godną, by nosić tą szatę. Ale tam wcześniej pisze, że oblubienica przygotowała się. Nie przyszła zbrudzona na to wesele, tylko przyszła już uświęcona. Z uświęconym życiem. I potem ubrano im w białą szatę. To była świadectwem jej świętości. I w tej szacie będzie chodziła całą wieczność. Ta szata się nigdy nie zbrudzi. Ja wiem, że to Pan Jezus nas uświęca. Że to w Nim jesteśmy sprawiedliwi i zbawieni, uświęceni. To On wykonał całą pracę, by nas zbawić. A jednak Bóg się domaga od nas tej świętości. Mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jak odróżnić fałszywego Jezusa od prawdziwego? Musisz znać swojego Jezusa po prostu. A to się stanie tylko wtedy, kiedy będziesz z nim spędzał dużo czasu. I nie myślmy, że nie trzeba, że można inaczej jakoś. Bo Filip naprawdę spędzał wiele czasu z Jezusem, a nie rozpoznał w nim Ojca. Zresztą ludzie w Jezusie widzieli wielu innych ludzi. Widzieli Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza, jeszcze jakiegoś innego z proroków. A Izrael, Boży lud, nie rozpoznał w nim Bożego Syna. Nie rozpoznał Mesjasza. Choć przecież czytali Pisma. Znali je. Co sobotę zbierali się i modlili się do swojego Boga. A kiedy On przyszedł, nie rozpoznali Go. My też się tu zbieramy co niedzielę, by się modlić, by czytać Słowo. Czy Go rozpoznamy, kiedy przyjdzie? Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza pisze: wiem, komu zawierzyłem. On ten list pisze z więzienia, już niedługo przed swoją śmiercią, więc w sytuacji niezbyt taki przyjemny dla człowieka. Ale jednak się Paweł był pewny za to, że nie pomylił kierunku w swoim życiu. Że nie było tak, że szedł dobrze, a potem gdzieś skręcił nagle i się wydarzyło wiele złych, niekorzystnych sytuacji. On był pewny, że Jezus cały czas, to jego życie ma pod swoją kontrolą. Że wszystko, co się dzieje, Jezus widzi. Wszystko monitoruje, jak to się dzisiaj mówi. Każdy dzień, każdą chwilę, nawet te najgorsze sytuacje Jezus widział, znał. Chciałby każdy z nas był tak pewny tej drogi za Jezusem, że nie pomylił się, tak jak apostoł Paweł. Bo tylko wtedy dotrzemy do ziemi obiecanej. I tak Izrael. Pod nieobecność Mojżesza od razu sobie stworzyli nowego Boga i pod jego przewodnictwem chcieli wrócić do Egiptu. Zresztą oni po to tego Boga stworzyli, bo już tak bardzo tęsknili za Egiptem, że chcieli, żeby ktoś ich w końcu tam zaprowadził z powrotem. Bo już tak bardzo tęsknili za tymi ogórkami, dyniami i cebulą Egiptu. To nic, że byli niewolnikami, że ich plecy były zbite batem przez nadzorców, ale się mogli najeść do syta tego, co im Egipt oferował. Tak bardzo tęsknili za Egiptem, że już nie liczyła się cena, jaką będą musieli zapłacić za powrót. Czy dzisiaj tak się może wydarzyć? Ja myślę, gdybyśmy popatrzyli tak z góry na historię Kościoła, te 2000 lat, to pewnie byśmy znaleźli wiele takich przykładów. Przykładów się ludzi, którym pewnego dnia manna już zbrzydła, tak, Izraelowi zbrzydła manna. Już zapragnęli tego, co daje Egipt. Przykładem tu może być Demas, współpracownik apostoła Pawła, który w pewnym momencie to wszystko rzucił i pobiegł do świata. Bo tak bardzo za nim tęskniło to jego serce. Jakub pisze, że Bóg jest Ojcem światłości i nie ma u Niego nawet chwilowego zaćmienia. I tak samo jest z wężem, tak samo jest po drugiej stronie. Czyli on jest Ojcem ciemności i nie ma u Niego nawet chwilowej światłości. Oczywiście przybiera czasami pozory anioła światłości. I wiecie, kiedy na przykład tak się wydarzyło? Kiedy przyszedł po Pana Jezusa do Ogrodu Oliwnego. Czytamy, że Judasz przyszedł ze sługami, z mieczem, ze strażą, ale też przyszedł z latarniami i z pochodniami. On nie czaił się w mroku, w ciemności tej nocy. On przyszedł ze światłem. To światło rozświetlało tamtą noc. Tylko jest taki problem, że jego światło zawsze przynosi śmierć. Na koniec jeszcze jeden fragment Hebrajczyków 13:8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nic Pan Jezusa nie był w stanie zmienić. Żadna sytuacja, ani głód, ani chwała ludzka, ani lęk przed śmiercią. On jest niezmienny, taki sam. Tak samo jest po drugiej stronie. Nie łudźmy się. Wąż wczoraj, dziś, na wieki taki sam. Był zwodzicielem, jest zwodzicielem i pozostanie zwodzicielem do końca. Amen.